Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotkanie z Bogiem w Eucharystii to temat naszej dzisiejszej konferencji. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak umiłowanej oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Wsłuchajmy się, w jaki sposób katechizm określa sakrament Eucharystii. Mówi o nim, że jest sakramentem miłosierdzia. Mówi o Eucharystii, że jest znakiem jedności. Mówi też, że Eucharystia to węzeł miłości. Mówi też, że Eucharystia jest ucztą paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. Eucharystia to źródło i szczyt życia Kościoła. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak uczy nas Sobór Watykański II. Inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i apostolstwa, głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów, przygotowanie do sakramentów, katecheza, to wszystko prowadzi do Eucharystii. W niej bowiem, w Eucharystii, zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, czyli nasza Pascha. Co oznacza Eucharystia? Ona oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem, zjednoczenie z Bogiem, a także jedność ludu Bożego, czyli szczególny związek nas wierzących, którzy przeżywamy w Kościele Eucharystię. Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie jest szczytem kultu. Czyli krótko mówiąc, Eucharystia jest najważniejszym dziełem i zadaniem Kościoła na ziemi. Jest szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską. Łączymy się z całym niebem, z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności i są zbawieni, są w Królestwie Bożym. Więc uczestnicząc w Eucharystii, niejako uprzedzamy życie wieczne. Przez Eucharystię wchodzimy w wieczność. Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia, mówił święty Ireneusz. Moi drodzy, tyle nauczania Kościoła katolickiego w katechizmie odnośnie Eucharystii. Jako katolicy od najwcześniejszych lat bierzemy udział w Eucharystii, ale jej przeżywanie i rozumienie zmienia się w zależności od wieku, od formacji duchowej i religijnej otrzymanej w domu, w szkole, w parafii. To rozumienie i przeżywanie Eucharystii zależy też od osobistej pobożności, od naszej dynamiki wiary, ale również od osobistych przeżyć i doświadczeń życiowych. Jedno jest pewne w temacie Eucharystii. Nie starczy nam życia ziemskiego, aby pojąć i zrozumieć tę wielką tajemnicę, którą Bóg zostawił nam jako pokarm i umocnienie na drodze do Królestwa Bożego. To pełne zrozumienie tu na ziemi jest niemożliwe, dlatego że Eucharystia to tajemnica, a tajemnica z definicji jest czymś niepojmowalnym, nieodgadnionym, przerastającym nasze ludzkie możliwości poznawcze. Ta niemożność zrozumienia, czym jest Eucharystia, nie oznacza jednak, że nie mamy starać się jej zrozumieć. Chociaż pełne zrozumienie Eucharystii nastąpi dopiero w wieczności, kiedy poznamy Boga całkowicie, staniemy z Nim twarzą w twarz, to jednak pogłębianie tego rozumienia rozpoczyna się już tu na ziemi poprzez wiarę. Tak więc poprzez wiarę zbliżamy się do tej ogromnej tajemnicy po to, aby dać się jej ogarnąć, pomimo że my nie będziemy w stanie nigdy jej ogarnąć naszym umysłem. W książce pod tytułem Tajemnica wiary jej autor, ksiądz profesor Tadeusz Dajczer, mówi swoim czytelnikom: Eucharystia jest ziemią wciąż nieodkrytą, światem nieznanym. Chcąc żyć Eucharystią, trzeba wsłuchać się w głos łaski, która zachęca. Postaw stopę na tej ziemi nieodkrytej. Zrób jeden, drugi, trzeci krok, a On cię poprowadzi. On, twój Bóg, który zmartwychwstał, a więc pokonał wszystkie przeszkody i teraz chce cię wprowadzić w tę oszałamiającą prawdę, jaka się dokonuje na ołtarzu. Poprzez akt wiary, który przecież jest łaską i odpowiedzią na tę łaskę, mogę komunikować się z nadchodzącym, przychodzącym do mnie w Eucharystii Bogiem. A kiedy już trochę odkryję ten niezwykły świat Bożego działania na ziemi, Jego osobowego przebywania z nami, może zachwycę się tym i pojawi się we mnie jakaś fascynacja, że On jest taki niezwykły. Powiedział, że nie zostawi nas sierotami i faktycznie został z nami osobowo. Tak jakby nic się nie zmieniło, pozostał z nami, żebym nic nie utracił na tym, że żyje w innych czasach, w innej epoce niż Jezus. Ale mimo to mogę otrzymać jeszcze więcej. To fascynujące, że Kościół otrzymał ten wielki dar, że mogę stać się współczesny Jezusowi chodzącemu po palestyńskiej ziemi. I chociaż tu na ołtarzu się coś zmieniło, bo tutaj Jezus jest w chwale, to tym wspanialsze będzie odkrywanie tej Jego miłości, która chciała pozostać z nami aż do skończenia wieków, aby ta Jego zbawcza obecność mogła nam się stale udzielać. Moi drodzy, Eucharystia jest również źródłem dla innej praktyki chrześcijańskiej, jaką jest adoracja Najświętszego Sakramentu. W katechizmie również znajdziemy wiele treści na temat adoracji. Adoracja jest postawą człowieka wierzącego. Wynika z cnoty religijności, która skłania nas do sprawiedliwego oddawania Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Jak mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Adorować Boga oznacza więc z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie. Podobnie jak Maryja w Magnificat, wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia w sobie, z niewoli grzechu i z bałwochwalstwa świata. Tak więc podsumowując te treści katechizmowe, dochodzimy do przekonania, że adoracja jest postawą człowieka pokornego, człowieka, który uznaje siebie za stworzenie, a Boga za swojego Stwórcę. Człowiek pokorny wysławia wielkość Boga, który nas stworzył. Człowiek pokorny uznaje wszechmoc Zbawiciela, który nas odkupił, który nas wyzwala od zła. Adoracja jest postawą człowieka uniżonego, który uniża się duchem przed Królem Chwały i pełnym czci milczeniem uznaje Boga, który jest zawsze większy. Bo adoracja to chwalenie trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga. I ona ma swój skutek w naszym życiu. Adoracja napełnia nas pokorą, ale też nadaje pewność naszym błaganiom. Skąd się wzięła adoracja w Kościele? Za moment dojdziemy. Jest taki dokument, a w zasadzie księga liturgiczna, zatytułowana Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza mszą świętą. Czytamy tam między innymi o związku, jaki istnieje między Eucharystią sprawowaną na ołtarzu, a kultem Eucharystii podczas adoracji, kiedy Chrystus w Najświętszym Sakramencie wystawiony jest w monstrancji. Między jednym a drugim aktem istnieje ścisła więź, bo sprawowanie Eucharystii w ofierze mszy świętej jest prawdziwym źródłem i celem kultu oddawanego Eucharystii poza mszą świętą. Chrystus Pan, który ofiaruje się we mszy świętej, wtedy, kiedy zaczyna być sakramentalnie obecny jako duchowy pokarm, również po złożeniu ofiary, gdy Eucharystię przechowuje się w tabernakulum, jest rzeczywiście Emmanuelem, Bogiem z nami. Jest dniem i nocą pośród nas i mieszka wśród nas pełen łaski i prawdy. By należycie uporządkować i ożywić nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, należy rozpatrywać tajemnicę eucharystyczną w całym jej wymiarze, mówi ta księga liturgiczna. Pierwszy wymiar to sprawowanie mszy świętej, a drugi wymiar to właśnie kult świętych postaci, które są przechowywane po mszy świętej w bardzo konkretnym celu, mianowicie dla rozszerzenia łaski ofiary. Aby tę łaskę, którą czujemy w Eucharystii, rozszerzać w naszym życiu. Pierwotnym celem przechowywania Eucharystii po zakończonej mszy świętej było udzielanie wiatyku, czyli zanoszenie Komunii Świętej do umierających. Drugorzędnymi zaś celami było rozdawanie Komunii Świętej i adoracja naszego Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ale to, że w historii Kościoła zachowywano święte postacie dla chorych, dla umierających, wytworzyło chwalebny zwyczaj adorowania tego niebiańskiego posiłku przechowywanego w kościołach i w kaplicach. Tak więc kult adoracji opiera się na mocnej i trwałej podstawie, na wierze w rzeczywistą obecność Pana, który daje nam się w Eucharystii. W ogóle w samej Eucharystii, we mszy świętej, ujawniają się stopniowo wszystkie sposoby obecności Chrystusa w Jego Kościele. Po pierwsze, Jezus objawia się w zgromadzeniu wiernych, zebrani w Jego imię, zgodnie ze słowami Jezusa. Gdzie dwaj lub trzej zebrani są w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To jest pierwszy stopień obecności Jezusa w Kościele. Drugi, w Słowie Bożym, w Ewangelii, w czytaniach liturgicznych, odczytywanych w czasie mszy świętej. Trzeci sposób, trzeci stopień obecności Jezusa w Kościele to w osobie celebransa, czyli kapłana, który odprawia mszę świętą. I czwarty, najwyższy stopień obecności Boga w Kościele to właśnie pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego wierni, którzy oddają cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, niech pamiętają, że źródłem tej obecności jest ofiara, msza święta, a obecność ta zmierza do komunii świętej, sakramentalnej i duchowej. Tak więc Eucharystia jest źródłem adoracji, a adoracja ma swój cel, msza święta. Adoracja prowadzi do pełnego zjednoczenia z Bogiem przez przyjęcie Komunii Świętej. Tak więc widzimy, jak te dwie rzeczywistości niezwykle ściśle są ze sobą powiązane. Jedno kieruje do drugiego. Przez 10 wieków w Kościele nie było adoracji. Pojawiła się dopiero w średniowieczu i to w obliczu dyskusji dotyczących realnej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Adorację Najświętszego Sakramentu wprowadzano do powszechnej praktyki na skutek wyolbrzymiania ogromnego poczucia niegodności wobec Eucharystii. Więc miało to związek ze zmniejszaniem częstotliwości przyjmowania ciała Pańskiego na rzecz wpatrywania się w nie. Tak było w historii, ale taka praktyka całe szczęście przyniosła nam ogromne dobro duchowe, bo dzisiaj nie tylko o wiele głębiej przeżywamy samą celebrację Eucharystii, ale też bardzo głęboko przeżywamy samą adorację. Współczesne rozumienie adoracji jest o wiele bardziej pogłębione niż w średniowieczu. To potwierdza rozwój życia duchowego w Kościele. Jak powiedzieliśmy wcześniej, adoracja oznacza przeżywanie tej samej tajemnicy, która była celebrowana na ołtarzu, ale teraz w sposób bardzo osobisty, sam na sam z Bogiem. Adoracja to modlitwa ciszy, modlitwa spojrzenia. Zauważmy, że podczas Eucharystii, którą przeżywamy w Kościele, widoczna jest różnica pomiędzy kapłaństwem hierarchicznym a kapłaństwem powszechnym. Widać celebransa ubranego w szaty liturgiczne, widać wiernych siedzących w ławkach. A podczas adoracji wszyscy na równi klękają po tej samej stronie ołtarza, przed tym samym Panem. W tej modlitwie są równi. Adoracja jest pomocna, aby samą celebrację mszy świętej przeżywać coraz głębiej. Święty Augustyn mówił, kto wcześniej nie adorował Pana, niech Go nie przyjmuje. a święty Grzegorz z Nyssy, adorować to wznosić do Boga hymn ciszy. Najgłębszy wymiar adoracji to właśnie cisza, bo adoracja wychowuje do ciszy. Adoracja prowadzi do wewnętrznego pokoju i spokoju. Adoracja, tak jak modlitwa w ciszy, objawia prawdę o nas. Ukazuje to, co w nas jest do uporządkowania. Adoracja uczy też patrzenia, pogłębionego patrzenia na rzeczywistość. Święty Bonaventura mówił: adoracja to pełne miłości spojrzenia na Boga. Adoracja prowadzi do kontemplacji, a kontemplacja to patrzenie na tego, który patrzy na nas z miłością. Jak pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian, my wszyscy wpatrujemy się w jasność pańską z odsłoniętą twarzą. Stajemy się podobni do Jego obrazu. Tak więc, kiedy wpatrujemy się w jasność pańską w Najświętszym Sakramencie, przypominamy nieco Mojżesza, który wychodził na górę, aby rozmawiać sam na sam z Bogiem, twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. A kiedy schodził z góry, jego twarz promieniała blaskiem. W czasie adoracji Bóg milczy, ale działa. Czasem może nam towarzyszyć noc zmysłów. Niczego nie czujemy, niczego nie doświadczamy naszymi zmysłami, ale wiemy, że Pan dotyka serca. Trzeba Mu dać się ogarnąć. Im więcej obowiązków w naszym życiu, tym więcej potrzebujemy adoracji, bo ona wprowadza harmonię w to wszystko, w co się angażujemy. Jest taka prawidłowość, że tabernakulum to biegun przyciągający dusze zakochane w Bogu. Naszą wiarą, naszą miłością w czasie adoracji możemy wynagradzać Panu wszelkie zniewagi, profanacje, niegodne przyjmowanie Komunii Świętej. Święty José María Escrivá mówił: nie bądź na tyle bezmyślny, aby na widok murów i wież domów pańskich nie przenieść się do tabernakulum. Adoracja uczy bycia wrażliwym na obecność Pana Jezusa w różnych kościołach. Człowiek, którego ciągnie do tabernakulum, jest zakochany w Bogu. Wchodźmy więc jak najczęściej do kościoła, do kaplicy, aby mówić: Panu, rzucam się w Twoje ramiona. Wówczas, pomimo różnych trudności życiowych, nie stracimy wewnętrznego pokoju. Na adoracji dajemy Bogu siebie, dajemy Mu swój czas, a On daje nam nieporównanie więcej. Mów na adoracji, że chcesz Go kochać bardziej, choć prawda jest taka, że nasza miłość do Niego jest ciągle słaba. To jednak wyznanie miłości wyraża pragnienie, aby kochać Boga coraz mocniej, aby wzrastać w tej miłości, mimo że wiemy, że z Bogiem w miłości nie wygramy, bo On zawsze kocha nas szybciej, zawsze kocha nas bardziej, zawsze kocha nas bezinteresownie i bezwarunkowo. Ważna jest jednak pamięć o Bożej miłości, o tym, że moja rzeka życia zaczęła się w Bogu, w tej Bożej miłości, którą zostałem ogarnięty. W ogóle zostałem stworzony z bezinteresownej miłości Boga, więc mogę modlić się razem z psalmistą: wszystkie moje źródła są w Tobie. Ważna jest pamięć o Bożej miłości, że ja zaistniałem na świecie z miłości Bożej. A adoracja jest dobrym momentem, aby o tym właśnie pamiętać szczególnie. Jestem umiłowany, jestem chciany przez Boga, jestem Bożym pragnieniem. Mamy więc dziękować za źródło tej rzeki, czyli miłość Bożą, ale również za jej ujście, czyli wypełnienie w Bogu, zjednoczenie z Nim, czyli świętość. Świętość w ogóle jest podstawowym celem życia człowieka, jest powołaniem każdego i każdej z nas. To jest powołanie, którego nie trzeba rozeznawać, bo ono jest wspólne dla wszystkich ochrzczonych. Adoracja jest więc wchodzeniem w to powołanie, wchodzeniem w świętość, jest obcowaniem ze świętością Boga, jest wchodzeniem w wieczność. Adoracja jest niejako przytuleniem się do Boga, odpoczynkiem przy Bogu, złożeniem swojej głowy na piersi Jezusa, jak zrobił Jan, jego umiłowany uczeń w wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Amen.